Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Jest najnowsza informacja dotycząca Polski, dotycząca Rady Europy. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nie zajmie się sytuacją w Polsce, aby przegłosować wniosek Biura Zgromadzenia Narodowego, by ta debata odbyła się. Potrzeba 2/3 głosów zgromadzenia. 98 osób opowiedziało się za przeprowadzeniem debaty, 89 było przeciw, zatem debaty w Radzie, Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy nie będzie, to w związku z zimową sesją. Poproszę o komentarz, panie pośle, panie profesorze, na gorąco. Rada Europy to jest oczywiście coś innego niż Parlament Europejski, ale to miało być drugie forum, które miałoby się Polską zajmować.
Sądzę, że ta decyzja w ogóle jest pokłosiem działań przegranych formacji Platformy Obywatelskiej, PSL-u, a także Nowoczesnej, które nie mogą pogodzić się z porażką wyborczą w kraju i próbują zainteresować różne gremia zagraniczne. Jak słyszymy, teraz ojciec mówi Radę Europy, gdzie nie zdołano uzyskać większości, co jest kolejną porażką po ubiegłotygodniowej porażce w Parlamencie Europejskim, gdzie wprawdzie doprowadzono do debaty na temat Polski w Strasburgu, ale po wystąpieniu pani premier Beaty Szydło, a także głosach wielu posłów do Parlamentu Europejskiego z różnych krajów członkowskich, w ogólnym wydźwięku debata ta została wygrana przez prawicę, obóz rządzący, także 2-0 dla Zjednoczonej Prawicy w Polsce.
Czy po wyjeździe pani premier, ale także po wizycie pana prezydenta, spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej, z szefem NATO, czy są jakieś głosy, które mówiłyby o tym, że ten dotychczasowy przekaz, który otrzymywali na temat Polski, na temat liderów władzy w Polsce, pana prezydenta, pani premier, jako osób takich zmierzających w kierunku totalitarnym, czy są już te głosy jakoś inaczej się układają, czy to jest po prostu, trzeba przyjąć, taka wojna ideologiczna, że liberałowie, lewica, socjaliści, którzy dominują w Parlamencie Europejskim, po prostu zawsze będą przeciw, a konserwatywni posłowie będą Polskę wspierać?
O totalitaryzmie w ogóle tutaj nie może być mowy. W kuluarach Parlamentu Europejskiego, kiedy rozmawia się z posłami z różnych krajów członkowskich i z różnych grup politycznych, ja rozmawiam także z liberałami, z EPP, tam gdzie zasiada Platforma, no przekaz jest jeden. Jeden z europosłów holenderskich powiedział mi, że ta debata była w ogóle niepotrzebna. Użył niemieckiego słowa umzumst. Właściwie na nic się nie przydała. Tylko miała zasilić paliwem niektóre formacje, tak jak ojciec mówi, czy to liberalne, czy te inne, o których mówimy, nie mogące pogodzić się z porażką, i przyjmowana była dotychczas w sposób niezwykle pobłażliwy. Jakkolwiek chciałbym zwrócić uwagę, że europosłowie niemieccy zauważyli, że rozdmuchiwanie kwestii polskich, które de facto leżą w kompetencji polskiego Sejmu, polskiego parlamentu, czyli Senatu, a nie Parlamentu Europejskiego, czy Rady Europejskiej, czy Komisji Europejskiej, czy Rady Europy, nie służy Niemcom. I to mówiono mi w rozmowach już kuluarowych, prywatnych, że należałoby tę debatę na forum europejskim wyciszyć, a to z tego względu, że rikoszetem uderza ono, ta debata, w państwo niemieckie. Z jednej strony sformułowane są zarzuty, że podnosząc wydumane kwestie Polski, myślę tutaj o zarzutach nieprawdziwych dotyczących tak zwanej dyktatury, o której wspomina tutaj ojciec, chce się przykryć problemy w Niemczech, na przykład imigracyjne i problemy pani kanclerz Angeli Merkel, a przez to bardziej się odsłania. A z drugiej strony ta debata też pokazuje w wielu miejscach, poprzez przemówienia posłów do Parlamentu Europejskiego i polskich, i zagranicznych, że to być może za tą całą akcją stoją również Niemcy, a oni chcą się od tego odżegnać, gdyż obawiają się o utratę wpływów w Polsce i przy okazji pokazuje się, jak duże wpływy tu mają, chociażby w obszarze medialnym. Krótko mówiąc, posłowie z największych frakcji w Parlamencie Europejskim, i to niemieccy, mówili mi, że to nie służy dobrze stosunkom i kontaktom polsko-niemieckim i ich zdaniem należałoby zakończyć ten spór na arenie międzynarodowej, czyli w Brukseli, w Strasburgu.
Panie profesorze, w lutym, być może na początku lutego, odbędzie się głosowanie nad rezolucją w sprawie Polski. To miałoby być pokłosie debaty w Parlamencie Europejskim. Wiemy, że Platforma Obywatelska szantażuje, bo chyba takiego słowa należałoby użyć, prezydenta, że jeśli nie zamianuje, nie przyjmie ślubowania od wybranych przez Platformę Obywatelską PSL w czerwcu ubiegłego roku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to wówczas Platforma Obywatelska rzeczywiście zrobi krok i będzie za rezolucją w sprawie Polski. Czy takiemu szantażowi opozycji należy ulegać i czy ta rezolucja jest możliwa do przeprowadzenia w Parlamencie Europejskim?
Tak naprawdę i Platforma Obywatelska, i PSL, i pośrednio również Nowoczesna od dawna szantażują polski rząd i większość sejmową w kraju działaniami na forum międzynarodowym i wypowiedzi te już takie bezpośrednie, które cytuje ojciec, postrzegam jako opadnięcie maski hipokryzji. Bo przypomnijmy, że jeszcze w starym roku, w grudniu, przecież liderzy i Platformy Obywatelskiej, i Nowoczesnej udali się do Brukseli. Na korytarzach Parlamentu Europejskiego organizowali konferencje prasowe, rozdzierając szaty, że prawo u nas jest łamane, ale że rzekomo nie chcą żadnej debaty, że nie oni za tym stoją. Później debata się w Parlamencie Europejskim odbyła. Pani premier została zapewniona przez Martina Schulza, szefa naszego parlamentu, że na tym się skończy, ale jak przyjechała, to na wewnętrznym naszym spotkaniu ujawniła, że Martin Schulz stwierdził, że są naciski grup politycznych, aby jednak zakończyło się to wszystko rezolucją, czyli przygotować się rezolucją należałoby. Wyraźnie, nie wymienił on tutaj wyraźnie, o kogo chodzi, żadnych nazwisk, ani grup politycznych, ani partii, ale wiemy, o kogo tu chodziło i ten cytat, te zdania, które przytacza ojciec liderów Platformy Obywatelskiej, dobitnie o tym świadczą. Im zależy, aby podgrzewać sprawę Polski na forum międzynarodowym, a tak naprawdę jest to skierowane poprzez trybunę w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, do społeczeństwa polskiego. Chcą pokazać, że Polska jest źle odbierana na forum międzynarodowym, a tak nie jest, i przez to zyskać punkty. Sądzę, że jest to bardzo szkodliwa działalność, jeśli idzie o interes narodowy Polski na forum unijnym. I ta rezolucja, która być może zostanie przygotowana, ja kilka minut po zakończeniu debaty w Parlamencie Europejskim słyszałem od znaczących osób w naszej Izbie, które wiedzą niemal wszystko zaraz po zakończeniu takich debat bądź po podjęciu decyzji, że taka rezolucja najprawdopodobniej będzie sformułowana, gdyż napierają grupy polityczne inspirowane przez niestety polskich europosłów i nie wykluczam, że taka rezolucja będzie, ale ona będzie tak naprawdę bez znaczenia, bo sama formuła rezolucji nie jest prawnie wiążąca, ani nie ma umocowania prawnego. Jest wyrażeniem woli, ekspresji pewnej posłów do Parlamentu Europejskiego.
Ale będzie też, panie profesorze, przez media sprzyjające na przykład takiemu tworowi jak KOD, będzie to wykorzystywane, że rezolucja, że jesteśmy zobligowani, bo pamiętamy nawet w sprawie pigułki dzień po, prawda, rząd Ewy Kopacz mówił o tym, że jesteśmy zobligowani do przyjęcia, bo Unia, bo to, bo tamto, bo siamto. No i będzie pokazywane, że Europa wzywa nas do tego, żebyśmy zaprzestali budować totalitaryzm jako Polacy w centrum tej Europy, bo inaczej, i tutaj będą znowu wizje katastrofalne wobec Polski gdzieś tam rysowane.
I po to właśnie jest to tworzone, czyli uchwalenie ewentualnej tej rezolucji jest tylko pewnym ogniwem w łańcuchu podżegania niedobrych nastrojów, niekorzystnych nastrojów dotyczących Polski na forum międzynarodowym. Czyli tak jak ojciec powiedział, w rezolucji, jeśli ona zostanie uchwalona, znajdą się stwierdzenie, że Parlament Europejski wyraża zaniepokojenie sytuacją Polsce i wzywa władze polskie do tego, aby i tak dalej. I to da konkretne paliwo tym formacjom, także które ojciec przed chwilą wymienił, ale i Platformie, i PSL-owi, i Nowoczesnej, na to, aby dalej funkcjonowały w świadomości społecznej i szykowały nowe akcje, tak? Bo to, powtarzam, to jest tylko pewien etap. Zarówno debata w Parlamencie Europejskim, jak i ewentualnie rezolucja, choć decyzja jeszcze nie zapadła, przypomnę, gdyż na poprzedniej Radzie Przewodniczących wszystkich frakcji politycznych na wniosek szefa naszej grupy, Saida Kamala, konserwatystów i reformatorów, ten wniosek upadł, ale w tym tygodniu spotykają się wszystkie frakcje polityczne w Brukseli i każda z nich podejmie decyzję również w tej sprawie, jak procedować za tydzień w Strasburgu, i konferencja przewodniczących przewidziana jest dopiero na czwartek i wówczas będziemy mogli mówić o konkretach.
Martin Schulz mówi, że są naciski grup politycznych, żeby taką rezolucję przyjąć. Nie podaje, jakie to są naciski, skąd są te naciski. Pamiętam, jak profesor Legutko podczas debaty pytał, skąd Komisja Europejska, która wcześniej przed parlamentem zajęła się sprawą Polski, czerpie informacje o faktach, kto te informacje komisji przekazuje, kto robi analizy prawne. Mówił o tym, że nie ma śladu informacji przysłanych przez przedstawicieli polskiego rządu, a zatem są jakieś inne źródła informacji. W związku z tym, czy pytanie moje jest takie, czy doczekamy się ze strony komisji informacji, jakie ma źródła, skąd czerpie te informacje i kto przeprowadza analizy prawne dotyczące sytuacji w Polsce, bo te źródła mogłyby wiele pokazać.
Nie sądzę, aby Komisja Europejska śpieszyła się z ujawnieniem takich źródeł, natomiast w większości czerpie informacje z internetu, z prasy, a komentarz czerpie od zaprzyjaźnionych polityków, także polityków polskich. Nie jest tajemnicą, że jeśli mówimy o mediach, to są to artykuły nieprzyjazne polskiemu rządowi i większości parlamentarnej tutaj w Polsce, tłumaczone na języki czy niemiecki, francuski, angielski, czy też włoski, jak słyszę, również. I są to artykuły bardzo niekorzystne. W jednym z poprzednich tygodników niemieckich ukazał się tuż przed podjęciem decyzji tej kuriozalnej przez Komisję Europejską wdrożenia pewnej procedury pozaprawnej względem Polski artykuł pod tytułem Pożegnanie z państwem prawa. No, jeśli czytają komisarze tego typu artykuły i są podżegani przez polityków zaprzyjaźnionych w ramach grupy politycznej, na przykład w Parlamencie Europejskim, to czują się zobligowani do aktywności w tym kierunku, ale jednocześnie naprawdę nie zapominajmy o tym, że to drobne zamieszanie, które czyni opozycja i chce z tego uczynić naprawdę dla siebie takie paliwo wyborcze, już w chwili obecnej, mimo że jesteśmy po wyborach, inni politycy Unii Europejskiej chcą wykorzystać jako przykrycie spraw bardzo ważnych i decyzji, które mają zapaść niebawem, na przykład co do rozdziału automatycznego, rozdziału uchodźców w całej Unii Europejskiej. No a także chce poprzez to zabezpieczyć swoje interesy. Dlatego też należałoby do tego podchodzić z rezerwą, a z drugiej strony przede wszystkim ostudzić gorące głowy polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Nowoczesnej i pokazać im, że ich działania jak dotychczas, jak mówiliśmy też i dzisiaj, są nieskuteczne na forum zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i innych płaszczyznach europejskich, choć to Unii nie przynależących. I jak mówiliśmy, na razie jest 2-0 i sądzę również, że dalsze działania mogą kończyć się porażkami, ale przy każdej tego typu próbie uszczerbek ponosi wizerunek Polski za granicą niestety, więc powinni o tym jednak pamiętać.
Za prezydenta Dudy, za pani premier Szydło może powstać rzeczywista alternatywa wobec przewodnictwa niemiecko-francuskiego, bo jeżeli udałoby się wokół wspólnych spraw zjednoczyć blok państw Europy Centralnej i Wschodniej, no to by znaczyło, że ponad 100 milionów Polska mogłaby być liderem ponad 100 milionów obywateli w tych krajach.
To już, proszę ojca, się dzieje, bo tego typu sojusze nie zawiązują się w przestrzeni wirtualnej czy też w próżni, ale na bazie konkretnych zagrożeń bądź też występujących realnych problemów. I takim największym problemem jest kwestia imigracji do Europy. I tutaj widzimy jasno, które kraje są za tym, aby przyjmować imigrantów nawet bez sprawdzenia, a potem ich automatycznie rozdzielać wbrew woli państw członkowskich, powołując odpowiednie służby graniczne. Na to też nie godzą się niektóre państwa członkowskie. I tutaj widzimy nie tylko Węgry, Słowację, Czechy, ale Polskę, a też i kraje skandynawskie, które są temu przeciwne. No i oczywiście te duże kraje, które wymienił ojciec, czyli Niemcy i Francja, bardzo się tego obawiają, zwłaszcza, że Polska jest w sojuszu, my jesteśmy w sojuszu z europosłami konserwatywnymi, Davida Camerona z Wielkiej Brytanii, i jeśli by zliczyć te głosy, czy to w europarlamencie, czy przeliczyć je na liczbę obywateli krajów członkowskich razem, to autentycznie daje to poważną siłę, z którą muszą się liczyć obecne dominujące kraje w Unii Europejskiej, i sądzę, że też z tego punktu widzenia postrzegają rozgrywki polityczne w kraju i tych polityków Platformy, PSL-u czy Nowoczesnej, którzy chcą wynieść i zyskać punkty, odbić się jak od trampoliny od tego typu problemów, wykorzystają we własnym interesie.
No to jeszcze chciałem zapytać przy okazji o postawę naszego starego, w cudzysłowie, znajomego Donalda Tuska, jak on w tych sprawach porusza się między Angelą Merkel, François Hollande'em i tymi wszystkimi, którzy ewentualnie gdzieś po drodze się znajdą.
No, porusza się w sposób nieco kuriozalny. Na początku postrzegany był przez wszystkich jako faworyt pani kanclerz Angeli Merkel i posłuszny jej wszystkim nakazom czy sugestiom. Gdy nagle, widząc, że barometr w Europie zaczął pokazywać inne ciśnienie, myślę tu o imigrantach, postanowił się nagle odciąć od pani kanclerz, nawet ją krytykując, czyli jej politykę imigracyjną, ale z kolei stwierdził, że on nie jest przeciw pani kanclerz, ale dostrzega te problemy. Ja w ogóle osobiście nie traktuję poważnie działań politycznych na forum europejskim pana byłego premiera Donalda Tuska. Uważam, że no, on sam swoimi wypowiedziami w pewien sposób się kompromituje, no bo proszę ojca i proszę radiosłuchaczy, jeśli pytany przez znany tygodnik niemiecki na temat, czy jako szef Rady Europejskiej widzi możliwość debatowania na temat spraw Polski, mówimy tutaj o tych trybunale czy mediach, na forum Rady Europejskiej, to stwierdza, że tak, że oczywiście, że to jest obowiązkiem wręcz i moralnym, i prawnym, aby Rada, której przewodniczy, tym się zajęła. Dzień później, czy dwa dni później, pytany o to samo przez dziennikarkę Polskiego Radia na konferencji prasowej, twierdzi, że absolutnie jest temu przeciwny, że nie widzi powodów i tak dalej. Po czym dowiaduje się kilka dni później, że w kolejnym wywiadzie wraca do poprzedniej narracji, że jednak nie wyklucza, że może się tym Rada zająć. No jak takiego polityka traktować poważnie?
No, Donald Tusk pozostał w takim razie sobą, a my też róbmy swoje. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem.
Bardzo dziękuję ojcu i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.